Dzień dobry, wieczór Państwu. Dzisiaj wrócimy do tematu, o którym już wielokrotnie mówiłem, mianowicie do praworządności i niezależnego sądownictwa. Dzień dobry, wieczór. Tu Gwiazdowski mój. Robert Gwiazdowski. A mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. Wrócimy dlatego, że temat znowu wypłynął. Wkroczyliśmy na kolejny etap przywracania tej praworządności. Nagłówki prasowe biją. Bodnar odkrywa karty w sprawie neosędziów. Ciekawy jestem, dlaczego Bodnar akurat, bo przecież projekty ustaw, co zrobić z neosędziami, przygotowali niezależni eksperci. Znaczy, sędziowie. Ci, którzy się uważają za sędziów, w odróżnieniu od tych, których nie uważają oni za sędziów. Głównie chodzi o Komisję Kodyfikacyjną Ustroju Sądownictwa i Prokuratury. I ta komisja właśnie przedstawiła nowe projekty ustaw. Jak powiedział pan profesor, sędzia profesor Krystian Markiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Justycja, proponowane zmiany mają służyć przywróceniu obywatelom prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa. No akurat moim nieskromnym zdaniem, pan profesor Markiewicz to do bezstronnych sędziów raczej nie należy, bo jest od dawna zaangażowany w walkę polityczną o wymiar sprawiedliwości, ale o taki kształt wymiaru sprawiedliwości, który jemu się podoba. Mi osobiście ten kształt się nie podoba. Może dlatego, że kiedyś czytałem sporo Platona, Montesquieusza, Hamiltona, więc jestem dość sceptyczny do takiego modelu sądownictwa, w którym to sędziowie sami decydują o tym, kto może być sędzią, a kto nim być nie może. Zwłaszcza, proszę Państwa, w sytuacji, w której państwo się rozrosło do gigantycznych rozmiarów, więc coraz więcej jest sporów między organami państwa a obywatelami, które ci sędziowie muszą rozstrzygać, oraz w sytuacji, w której mamy nabrzmiewającą coraz bardziej walkę polityczną, w której to walce politycznej, ustrojowej, ci sędziowie mają jakieś swoje poglądy. Chodzą przecież głosować na kogoś przecież głosują. Generalnie rzecz biorąc, z tą niezależnością sądownictwa, no to problem wynika właśnie z pewnych zmian, które nastąpiły po strasznych, okrutnych czasach połowy XX wieku i II wojny światowej. To wówczas pojawił się ten pomysł, żeby rozszerzyć kompetencje sędziów. Już nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że jest coraz więcej sporów między obywatelem a państwem, ale chodzi również i o to, że ci sędziowie, w jakiś sposób wyłaniani, mają rozstrzygać, co w ogóle jest prawem. Okropieństwa II wojny światowej uzasadniały poszukiwanie jakiegoś rozwiązania, jakiegoś modelu, w którym będzie, jak pisał Święty Tomasz z Akwinu, możliwość ustalenia, że jakieś prawo nie jest jednak prawem. To, co powiedział Radbruch, że istnieje różnica między ustawowym bezprawiem a ponadustawowym prawem. O tym ponadustawowym prawie to już Platon generalnie pisał. O tym świecie idei. Jest jakieś prawo idealne, które mamy odkryć. Więc jeżeli ustanowimy sobie prawo, które jest sprzeczne z tym idealnym prawem, to to ustanowione jest co prawda ustawą, ale jest bezprawiem. Przez paręset lat, no w zasadzie parę tysięcy można powiedzieć, 2000 z układem, ludzie dochodzili do tego, że prawo niekoniecznie musi być prawem. No tylko, że władza sędziów, o której już kiedyś mówiłem, zaczyna być coraz większa. To sędziowie mogą powiedzieć, że jakieś prawo prawem nie jest. Było to w czasach, zaakceptowane było to w czasach, bezpośrednio po okropieństwach wojny. To było zrozumiałe. No łatwo było powiedzieć, że ustawy norymberskie nie są prawem. Czy przyszło komuś wtedy do głowy, że sędziowie będą mogli rozstrzygać, czy prawem jest ustawa określająca sposób wyboru sędziów? No bo mamy projekty ustaw regulujące status neosędziów. Neosędziów, czyli tych, którzy zostali powołani w latach 2018-2025, gdy rządził PiS. PiS, który w demokratycznych wyborach uzyskał większość mandatów. Nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, ale większość mandatów owszem. Taki mamy ustrój polityczny, w którym władza ustawodawcza wybierana jest w drodze wyborów proporcjonalnych w wielomandatowych okręgach wyborczych przy progu 5%. Często się zdarza, że rządzą bezwzględnie, absolutnie ci, którzy bynajmniej większości głosów nie uzyskali, ale większość mandatów to i owszem. Tych sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa powołanej na podstawie ustawy uchwalonej przez ten demokratycznie wybrany parlament powoływał demokratycznie wybrany prezydent. Ale generalnie rzecz biorąc mamy teraz stanowisko następujące. Oni są nielegałami, jakbyśmy to nazwali w języku służb specjalnych. Projekty złożone panu ministrowi przewidują dwa rozwiązania. Otóż uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z lat 2018-2025 zostały wydane z naruszeniem prawa. Jeden i drugi projekt tak stanowi. Ustawowo, nie w drodze sądowej, ustawowo, stwierdzamy, że zostały pewne akty wydane z naruszeniem prawa. Ciekawy sposób przywracania praworządności, ale zostawmy. Zostawmy to, no bo teraz co robimy dalej, skoro te wszystkie uchwały KRS-u z lat 2018-2025 zostały wydane z naruszeniem prawa. Otóż pierwsze rozwiązanie zakłada, że automatycznie, ex lege, z mocy prawa, wywalamy tych wszystkich sędziów i stwierdzamy, że tracą oni stanowiska. To jest szybszy sposób. Byśmy mogli go zrealizować, jakby pan prezydent Trzaskowski podpisał tę ustawę zaraz po swoim zaprzysiężeniu, nawet do końca 27 roku. I jest drugi sposób, taki mianowicie, że nastąpi ponowna ocena tych wszystkich powołań. W pierwszym przypadku to politycy, posłowie, w drodze ustawy powiedzą sędziom, nie jesteście sędziami, bo zostaliście powołani przez PiS. W nielegalny sposób. Dlaczego nielegalny? Bo tak nam powiedzieli sędziowie. Ci, którzy przedstawiają teraz różnego rodzaju pomysły naprawcze. Drugi sposób jest taki, że to nie politycy w drodze ustawy stwierdzą, że ci sędziowie zostali wybrani nielegalnie, tylko sami sędziowie będą stwierdzać, że inni niesędziowie zostali wybrani nielegalnie. No oczywiście będzie robiła to odnowiona Krajowa Rada Sądownictwa. odnowiona Krajowa Rada Sądownictwa to jest ta, która będzie się składała w większości sędziów wybieranych przez sędziów. No oczywiście nie wszystkich sędziów, nie przez tych neosędziów, czyli nie sędziów, tylko przez tych prawdziwych, starych sędziów. Więc starzy sędziowie wybiorą sobie Krajową Radę Sądownictwa, większość w Krajowej Radzie Sądownictwa, która będzie decydowała, kto jest, a kto nie jest w Polsce sędzią. Kto z tych, którzy nie są, bo przecież jak projekt ustawy przewiduje uchwały o ich wskazaniu prezydentowi podjętym przez KRS w latach 2018-2025 były nielegalne. Czy to cokolwiek ma wspólnego z modelem rządów prawa? Tym modelem rządów prawa, o których pisał chociażby Radbruch po II wojnie światowej? Czy z modelem rządów prawa, o których pisał Kant wiele, wiele lat temu? Tych rządów prawa, które miały być pewnego rodzaju ideałem? No absolutnie nie. Mamy czystą nawalankę polityczną. Bardzo zabawny jest pomysł, który przedstawił obecny wiceminister sprawiedliwości, pan sędzia Dariusz Mazur, utworzenia specjalnej sekcji dla neosędziów w pionie karnym Sądu Okręgowego w Warszawie. Otóż ci neosędziowie niby nie są neosędziami, no ale jednak dostrzegamy problem zawalonych różnymi sprawami sądów. To, co mówiłem na początku, tych spraw jest coraz więcej, bo państwo ma coraz więcej kompetencji, coraz więcej funkcji. W związku z tym sądy są zawalone robotą. I administracyjne, to jest zupełnie inna zabawa, o tym w ogóle nie mówimy, i powszechne, no i w tych powszechnych to nie tylko cywilne, ale także i karne. No bo coraz więcej różnych czynów, proszę Państwa, jest penalizowanych. Mało tego. W dobie rozbuchanych emocji ludzie się zachowują coraz gorzej. Coraz częściej popełniają czyny, które są penalizowane. Więc sądy są zalewane aktami oskarżenia. I to akurat jest rzeczą normalną. Jak ludzie popełniają zabronione czyny, no to należy ich ścigać i karać. Dzielimy neosędziów na dwie grupy. W związku powyższym, że ktoś musi orzekać. Pierwsza grupa to są ci neosędziowie, którzy byli wcześniej referendarzami. I Krajowa Rada Sądownictwa, która podejmowała zgodnie z tym, co jest napisane w projekcie ustawy, nielegalne uchwały. W stosunku do nich podjęła nielegalną uchwałę. Pan prezydent ich powołał na sędziów. Jest druga grupa. To są ci sędziowie, których Krajowa Rada Sądownictwa w dokładnie takiej samej procedurze, prowadzonej przez dokładnie tych samych członków Krajowej Rady Sądownictwa, wskazała jako kandydatów na sędziów, którzy nie byli asesorami, referendarzami, którzy przyszli z innych zawodów. Na przykład jak jakiś adwokat wystartował na jakieś stanowisko sędziego, no to z mocy prawa jest neosędzią. No a jeżeli nawet nie z mocy prawa, czyli nie ten pierwszy tryb, tylko ten drugi, Krajowa Rada Sądownictwa stwierdzi, że on jest neosędzią, bo jest karierowiczem. No tak się akurat składa, proszę Państwa, że ten PiS rządził 8 lat. W związku z powyższym jest cała grupa sędziów, którzy skończyli aplikacje sędziowskie, ale nie było miejsc w sądach, nie było konkursów na stanowisko sędziego. W związku z powyższym poszli sobie do prokuratury na przykład, albo do adwokatury, żeby w przyszłości powrócić do wymarzonego zawodu sędziego. Oni są źli i oni są przekreśleni zgodnie z przedstawionymi ministrowi Bodnarowi projektami ustaw. Minister Bodnar co prawda zasugerował, że on teraz to musi z koalicjantami ustalić, więc jest pewna nadzieja, że koalicjanci ministra Bodnara jednak te zapędy niektórych wzmożonych ekspertów powstrzymają. Zobaczymy, jak będzie. Pojawiły się wśród sędziów w mediach społecznościowych złośliwe komentarze. No bo co z tymi neosędziami, którzy orzekają w sprawach cywilnych? W sprawach karnych ma być, proszę Państwa, podział na sprawy poważne i niepoważne. W sprawach poważnych nie mogą orzekać neosędziowie, w sprawach niepoważnych mogą. W sprawach karnych to jeszcze można znaleźć jakieś rozwiązanie podziału na sprawy poważne i niepoważne. Na przykład sprawy zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5 to są niepoważne, powyżej 5 to już są poważne, więc trzeba kierować się do innych sędziów. A w sprawach cywilnych? Jeden z komentatorów pisze tak. Może by tak wprowadzić do KPC podział na sprawy bardzo poważne, poważne i niepoważne. Na przykład rozwody mogą być poważne albo niepoważne, w zależności od tego, czy są dzieci, czy ich nie ma. Czy mamy orzekać o podziale majątku, czy nie musimy. Albo może na przykład po jak długim pożyciu, że jak do 5 lat to sprawa niepoważna, a powyżej 5 to poważna. Albo ubezwłasnowolnienie. Jeden z sędziów pisze tak. Jak osoba ma więcej niż 80 lat i co najmniej 3 współistniejące choroby, no to wtedy jest niepoważna. Ale jakbyśmy mieli ubezwłasnowolnić kogoś, kto ma mniej niż 80 i nie ma chorób współtowarzyszących, to to już może być poważne zagadnienie do rozstrzygnięcia. To są, proszę Państwa, naprawdę wielkie bzdury. Bzdury, które wypływają z emocji politycznych, z walki politycznej, rozpętanej nie bynajmniej w 2015 roku. Ta walka polityczna między tymi ugrupowaniami PO i PiS rozpoczęła się w 2005 roku, ona się nasila. Niektórzy w tym 2005 roku mówili hola, hola, spokojnie, co wy wyprawiacie? No i niestety mieli rację. To się nasila, jest coraz gorzej. I jeżeli te ustawy w takim kształcie, w jakim zostały przedstawione, zostaną uchwalone, to będzie jeszcze gorzej, proszę Państwa, jeszcze gorzej. Możemy ten system, który ma być wprowadzony, utrzymać tylko i wyłącznie pod jednym warunkiem, że Koalicja Obywatelska na czele z Platformą Obywatelską rządzić będzie wiecznie. Jak będzie rządzić wiecznie, no to wtedy ten system zły, nie racjonalny, niesprawiedliwy, nieefektywny, będzie w dalszym ciągu utrzymywany, tak jak był przed rokiem 2015. Bo niektórzy mówili w roku 90, jak zaczynały się zmiany, że one nie są najlepsze. Ale tak jak już parę razy opowiadałem, ten rok 90 to jest rok przełomu, nie wiadomo co będzie. Mogliśmy wtedy uważać, że zaproponowane przez pana profesora Adama Strzembosza rozwiązania są najlepszymi z najgorszych. Tak jak z podatkami. Nie ma dobrych, wszystkie są złe, ale wśród tych złych niektóre są gorsze od innych. Tylko, że w 97 roku, jak uchwalaliśmy konstytucję, no to sytuacja już była zupełnie inna niż w roku 90. Już się stacjonowały w Polsce wojska radzieckie, nie baliśmy się interwencji. Proces demokratyzacji w Europie już wydawał się być nieodwracalnym. Inaczej niż w tym roku 90. Więc tę konstytucję mogliśmy napisać inaczej, ale napisaliśmy ją tak, jak napisaliśmy. Jest taka, jaka jest. Do niektórych rzeczy się nie zgodziliśmy i teraz z tej konstytucji wyinterpretować mamy różne rzeczy. No bo to, że sędziowie muszą wybierać spośród sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa, nie jest napisane w Konstytucji. No nie jest. Opowiadałem już wielokrotnie, że jest wskazane wyraźnie, kto wybiera czterech członków spośród posłów. Sejm. Jest wskazane, kto wybiera dwóch członków spośród senatorów. Senat. Natomiast, kto wybiera 15 członków spośród sędziów różnych sądów, nie jest napisane. No i mamy artykuł 4 Konstytucji. Ja przypomnę twórcom tych projektów ustaw. Artykuł 4 Konstytucji stanowi, że władzę zwierzchnią sprawuje naród. No i ten naród ma jakiś wpływ na wybór prezydenta, ten naród ma jakiś wpływ na wybór posłów i senatorów. W związku z powyższym ma pośredni wybór, wpływ na wybór premiera i ministrów i ma nie mieć żadnego wpływu na wybór sędziów. Ci sędziowie mają orzekać o zgodności z konstytucją, tak jak oni tę konstytucję rozumieją, ustaw uchwalonych przez tych, których ten naród zgodnie z artykułem 4 Konstytucji sobie wybrał. To się musi skończyć, generalnie rzecz biorąc, katastrofą. Wspominałem o Platonie. Platon to przewidywał, że się skończy demokracja tyranią. No bo w tej demokracji rządzą tak naprawdę trutnie, jak pisał o nich Platon w takiej metaforze ula. Ludowi się tylko wydaje, że on rządzi. Rządzą ci, którzy najlepiej ludowi nawijają makaron na uszy. Rozbudzają ich emocje. Albo pochlebstwem, albo przekupstwem, albo strachem. No właśnie. Ciągle ludzie są straszeni różnymi rzeczami. Ciągle opowiadane są im bajki różnego rodzaju i głosują tak, jak głosują, tylko że trudnie mają to do siebie, proszę Państwa, że w pewnym momencie dochodzą do wniosku, że ich pozycja już jest na tyle silna w demokracji, że ten lud im do niczego jest niepotrzebny. I w ten sposób demokracja wyraża się w tyranię. No właśnie. I to nie musi być tyrania tyrana jednoosobowego. To może być tyrania różnych grup. Także tyrania sędziów, elity pewnego rodzaju. No bo, jak pisał Platon, różne są elity w różnych ustrojach. Oczywiście w państwie idealnym elita to ci prawdziwi mędrcy, prawdziwi filozofowie. Nie dlatego, że są filozofami z zawodu, tylko dlatego, że są mądrzy. Natomiast w demokracji mądrość nie jest specjalnie lubiana, nie jest specjalnie ceniona. No przecież wiecie Państwo, co się ceni w demokracji. No bo żyjemy w czasach demokracji i widzimy, co się ceni. Jak ktoś jest za mądry, jak Sokrates, to trzeba go otruć. Albo przynajmniej skazać na banicję. Kiedyś banicja to było wygnanie z kraju. Dzisiaj to jest polityka cancel culture. Trzeba nie dopuszczać go do głosu, żeby nie mówił ludowi rzeczy, które mogą konkurować z rzeczami, które ludowi opowiadają trutnie. No bo przecież może się tak zdarzyć, że biegły w retoryce jest nie tylko ktoś, kto nie ma o niczym zielonego pojęcia poza retoryką, ale również ktoś, kto ma o czymś pojęcie. W związku z tym jest w stanie pokazywać przy pomocy różnych erystycznych nawet chwytów innym sofistom, że nie mają racji. Więc lepiej ich z dyskursu politycznego, prawnego wykluczyć. I przyjść i naopowiadać, że mamy oto projekt ustawy, która uzdrowi system wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Mamy dwóch ustaw. No, pokazujemy kozę. o ten pierwszy projekt, który mówi, że Sejm w ustawie stwierdzi, że to wszystko jest nielegalne, jest moim zdaniem kozą. On nie przejdzie. No i wtedy będzie ten drugi. Sędziowie, ci najbardziej zapaleni w obronie władzy Platformy Obywatelskiej i swojej własnej władzy nad obywatelami, będą decydować o tym, kto należy do ich grupy, a kto nie należy. Kto nie ma tych przymiotów, które czynią go niezależnym, niezawisłym i bezstronnym. I wówczas będziemy mogli orzekać w przyszłości ponownie to, co orzekliśmy po roku 2015, że PiS jest generalnie rzecz biorąc nielegalny. No nie przyszło mi do głowy zagłosować na PiS. I z całą pewnością nie będę na PiS głosował, znaczy na Platformę też nie będę głosował, o czym wielokrotnie już zapewniałem. No, tylko że w demokracji głosują inni obywatele. Platon był zwolennikiem republiki i słusznie. Nawet Montesquieu, który mówił o trójpodziale władzy, to tak naprawdę nie mówił o trójpodziale władzy. Kiedyś o tym opowiadałem, że określenie trójpodział władzy nie pochodzi od Montesquieu'a. Takiego określenia użył Boy Żeleński, tłumacząc główne dzieło Montesquieu'a o duchu praw. Jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, Alexander Hamilton, broniąc projektu konstytucji w debacie ratyfikacyjnej, też miał podobny pogląd do Montesquieu'a, że sędziowie mają być ustami ustawy. No ale, jak już przed chwilą mówiłem, te ustawy bywają okrutne, więc jakieś instrumenty do stwierdzania niekonstytucyjności ustaw powinny być zachowane. Tylko nie w taki sposób, w jaki my próbujemy je wprowadzić. Jeszcze raz na koniec. To, że w 2017-18 roku grupy demonstrujące w obronie naszych sądów, wolnych sądów, nie były specjalnie liczne, wynikało z faktu, że lud nie miał zaufania do sądów i sędziów. System, który istniał do roku 2015, nie był dobry. I dlatego PiS-owi udało się go zawłaszczyć pod hasłem reformowania. Oczywiście to nie była żadna reforma, to było zawłaszczenie, no ale teraz też nie mamy do czynienia z żadną reformą. Teraz mamy odbicie władzy sądowniczej. Władzę polityczną już odbiliśmy, wygrywając wybory w 2023 roku. I to jest normalna procedura, demokratyczna ostatecznie. Natomiast jeżeli jednak jesteśmy za trójpodziałem władzy, to w przypadku władzy sądowniczej takie odbijanie władzy to nie jest dobre rozwiązanie. Chyba że plan zamiany trutni w tyranów jest właśnie realizowany. Nie wiem, jak będzie. W 1997 roku Centrum Adama Smitha napisało taką petycję, żeby nie przyjmować projektu konstytucji przygotowanego przez Zgromadzenie Narodowe, bo to jest zły projekt, to jest zła konstytucja. Doświadczenia kolejnych lat pokazały, udowodniły, że mieliśmy wtedy rację. Dzisiaj pozwolę sobie jeszcze raz powiedzieć, że przyjmowane w tej chwili rozwiązania nie są dobre. Więc zaapelowałbym do koalicjantów Koalicji Obywatelskiej, żeby może jednak byli nieco bardziej powściągliwi od niektórych trutni. Dzięki, do usłyszenia i do zobaczenia. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.